wczoraj na tym miejscu mieliśmy pierwsze spotkanie. Mówiliśmy na temat białka, dotykaliśmy zagadnień związanych właśnie ze zdrowym stylem życia, ze zdrowszym podejściem do naszego życia. I dzisiaj będziemy kontynuować te zagadnienia. Witam Państwa bardzo serdecznie i cieszę się, że wybraliście Państwo spędzić ten wieczór dzisiaj razem z nami. Widzę nowe twarze, tym bardziej się cieszę. Może przedstawię się jeszcze, bo widzę, że jest naprawdę sporo nowych osób. Nazywam się Agata Radosz, reprezentuję Stowarzyszenie Promocji Zdrowego Stylu Życia, które jest organizacją działającą na rzecz edukacji społeczeństwa w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Na tym miejscu w każdą ostatnią sobotę miesiąca spotykamy się, by mówić o tym, jak żyć lepiej, jak żyć dłużej, jak żyć szczęśliwiej. Teraz w ramach programu Zdrowa Kuchnia będziemy mieli drugi wykład i będziemy mówili o tłuszczach, ale jeszcze tak tytułem wstępu. Zauważyliście Państwo, że mówimy tutaj o profilaktyce, że mówimy o tym, że o zdrowie należy dbać zanim zachorujemy. To jest właśnie profilaktyka. Troszczymy się o nasze zdrowie nie wtedy, kiedy zaczynamy widzieć jakieś dolegliwości, kiedy wybieramy się do lekarza, ale o zdrowiu powinniśmy myśleć wtedy, kiedy jesteśmy zdrowi, zanim zachorujemy. Jednak okazuje się, że większość ludzi woli żyć chwilą. Woli korzystać z uciech życia, a nie myśleć o przyszłości i o konsekwencjach. Taki stosunek do swojego życia kojarzy mi się z pewną historią. Otóż grupa turystów zwiedzała Hiszpanię i któregoś dnia dowiedzieli się oni od przewodnika, że na wysokiej górze znajduje się klasztor. Piękny klasztor. Ale aby dostać się tam i zwiedzić ten klasztor, musieli oni skorzystać z pomocy mnichów, którzy w wiklinowym koszu wciągali turystów na samą górę, na sam szczyt. Turyści przemyśleli tę propozycję i zgodzili się. Kiedy już mieli wracać, zauważyli, że ten wiklinowy kosz był spuszczany na linach, które były bardzo postrzępione. Widząc to, byli pełni obaw i zapytali mnichów, jak często wymieniają ten sznur. Na co mnichsi ze spokojem odpowiedzieli: proszę Państwa, proszę się nie martwić. Wymieniamy ten sznur za każdym razem, gdy tylko pęknie. Zabawna historia, prawda? Ale dzisiaj taki stosunek do swojego życia ma wiele osób. Ponieważ często ludzie myślą, że ten sznur życia, kiedy pęknie, będzie można naprawić. Ale prawda jest inna. Nie każdy, kto zachoruje, wyzdrowieje. Ale to tak naprawdę nie choroba jest nieuleczalna, ale nieuleczalny jest człowiek, który nie chce zmienić swoich złych nawyków, złego stylu życia. Człowiek po prostu nie chce pracować często nad sobą. Nie chce przyjmować doniesień najnowszej medycyny. Dlatego dzisiaj mówimy o profilaktyce, aby ustrzec, aby ochronić, abyśmy sobie wszyscy zdawali z tego sprawę, że konsekwencje naszego złego stylu życia prędzej czy później możemy ponieść. Chciałabym właśnie, abyśmy podczas tej serii wykładów zwrócili na to uwagę i będę bardzo szczęśliwa. Te spotkania zdadzą egzamin, spełnią swoje zadanie, jeśli ktokolwiek z Państwa postanowi zmienić chociażby jeden szczegół w swoim stylu życia. Czy to dotyczy diety, czy to dotyczy aktywności fizycznej, być może używek. Różne są czynniki stylu życia. My zwracamy teraz na tych spotkaniach głównie uwagę na ten czynnik dietozależny. Wczoraj mówiliśmy o roli białka w naszej codziennej diecie. Powiedzieliśmy sobie, że bardzo ważne jest, abyśmy wiedzieli, jakiego rodzaju białko przyjmujemy, ile tego białka przyjmujemy, abyśmy umieli sobie to obliczyć. Oraz powiedzieliśmy, że białko pełnowartościowe, to, które buduje nasz organizm, jest obecne także w produktach pochodzenia roślinnego. Dziś będziemy mówić o tłuszczach. Tłuszcze to kluczowe zagadnienie, jeśli chodzi o podejście do zdrowego stylu życia. I o tym dziś będziemy mówić. chciałabym, aby po tym spotkaniu każdy z Państwa wiedział, jakie są rodzaje tłuszczów i który tłuszcz jest najlepszy w naszej kuchni. Dwie główne przyczyny zgonów w naszym kraju to choroby serca i choroby nowotworowe. Mają one związek ze spożywaniem tłuszczu. Dlatego jest to ważne, abyśmy wiedzieli, jakie tłuszcze wybierać, jakie ograniczyć, jak ich zlikwidować. Wzrost spożycia tłuszczów jest przyczyną epidemii chorób degeneracyjnych, trapiących dziś kraje uprzemysłowione. Jeśli będziemy wiedzieć, proszę Państwa, jakie tłuszcze wybierać, a jakich unikać, pomoże nam to dokonywać dobrych wyborów, a przez to ustrzeże nas przed chorobami, które dzisiaj zbierają żniwo nie tylko w Polsce, ale też w wielu krajach cywilizowanych. Po II wojnie światowej wraz z wkroczeniem w erę dobrobytu w krajach uprzemysłowionych nastąpiło zwiększone spożycie pokarmów pochodzenia zwierzęcego. Dzisiaj spożywa się znacznie więcej mięsa, znacznie więcej wędlin, kiełbas, jaj i produktów nabiałowych niż spożywało się przed wojną. Te produkty znajdujemy dzisiaj prawie w każdej lodówce i prawie na każdym stole. I często nie myślimy o tym, że to właśnie te produkty mogą mieć wpływ na nasze choroby. Tłuszcze generalnie możemy podzielić na te, które są pochodzenia zwierzęcego i na tłuszcze pochodzenia roślinnego. Margaryna i olej to przykład tłuszczów roślinnych, a masło, smalec, łój to przykłady tłuszczów zwierzęcych. Tłuszcze spełniają w organizmie bardzo istotną rolę. Obok węglowodanów stanowią cenne źródło energii, gromadzone w tkance podskórnej chronią przed nadmierną utratą ciepła. Są także nośnikami witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, takich jak A, D, E, K. Są też źródłem kwasów tłuszczowych. Można byłoby powiedzieć, że są też źródłem zabójczego dla naszego organizmu cholesterolu. Jak wspomniałam na początku, obecnie rozpoznaje się wiele schorzeń, które związane są z tłuszczami, w diecie, ale jest to związane przede wszystkim z nieprawidłową ich ilością i z nieprawidłową ich jakością. Kwasy tłuszczowe dzielimy na nasycone, jednonienasycone i wielonienasycone. Nie będziemy tego szczegółowo rozważać, nie będziemy tutaj chodzić w zagadnienia budowy cząsteczkowej, budowy chemicznej. Zwrócimy uwagę na to, co jest dla nas najważniejsze. Większość tłuszczy nasyconych występuje w postaci stałej. W temperaturze pokojowej ma taką konsystencję stałą. Przykładem tutaj takiego tłuszczu nasyconego może być margaryna, masło, smalec i łój. Natomiast tłuszcze nienasycone występują w temperaturze pokojowej w postaci ciekłej. I tutaj przykładem może być oliwa z oliwek, olej ze słonecznika, olej rzepakowy i wiele innych. Tłuszcze nasycone są trudniej przyswajalne przez organizm i wpływają niekorzystnie na stan naszych błon komórkowych. Natomiast nierafinowane, wielonienasycone kwasy tłuszczowe doskonale zaspokajają potrzeby organizmu i budują zdrowe błony komórkowe. Widzimy więc, proszę Państwa, że te tłuszcze nienasycone mają dobroczynne działanie dla naszego organizmu, w przeciwieństwie do tłuszczów nasyconych. Oto przykłady schorzeń, które związane są z nieprawidłową ilością i jakością spożywanego tłuszczu. Choroba wieńcowa, zawał serca, nadciśnienie, udar mózgu. Moglibyśmy do tego dołączyć różne postacie miażdżycy, cukrzycy, nowotwory, kamicę żółciową. A na co chorują Polacy, proszę Państwa? Wspomnieliśmy już o pewnych chorobach, ale chciałabym tutaj dotknąć troszeczkę statystyki. Na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat w Polsce notuje się zwiększoną zachorowalność i umieralność z powodu chorób układu krążenia i z powodu chorób nowotworowych. Choroby układu krążenia w roku 1996 stanowiły aż 24% wszystkich chorób, a w roku w 1960 roku choroby układu krążenia stanowiły aż 24% wszystkich chorób. Natomiast w roku 1990 już prawie 50%. A jak wygląda sprawa z chorobami nowotworowymi? W roku 1960 11,7% wśród innych chorób to były choroby nowotworowe. Natomiast niecałe 30 lat później ponad 18% zachorowań stanowiły choroby nowotworowe. Czy widzą Państwo w tym krótkim czasie, jaki nastąpił wzrost zachorowalności na te choroby? Zarówno choroba nowotworowa, jak i choroby układu krążenia pozostają w ścisłym związku z podażą tłuszczu w diecie. Co drugi obywatel naszego kraju umiera z powodu chorób układu krążenia. W 2005 roku zmarło w Polsce 368 tysięcy ludzi. 168 tysięcy z nich zmarło z powodu chorób układu krążenia. Inni umierają z powodu chorób nowotworowych, część tych osób zginie w wypadkach, inni odejdą jeszcze z innych powodów, ale prawda jest taka, że te całe 45% umiera z powodu chorób układu krążenia. 25% umiera zanim nadejdzie pomoc, a 45% z nich umiera w trakcie drugiego zawału. Czy to nie jest przerażające? Połowa Polaków umiera przedwcześnie, umiera niepotrzebnie, a jest to spowodowane w głównej mierze złym stylem życia, złymi nawykami. Inna statystyka mówi nam, że 45% Amerykanów w wieku około 22 lat ma wyraźne ślady miażdżycy. Należy to do rzadkości w krajach słabo rozwiniętych. Dieta Amerykanów składa się w 40% z tłuszczów, a Chińczyków tylko w 3%. Czy znane są Państwu przypadki młodych ludzi, którzy mają stwierdzoną miażdżycę? Ja powiem, że znam przykład 13-letniego chłopca, u którego lekarz stwierdził miażdżycę. Czytałam, że dzieci, które są karmione pełnotłustym pokarmem, pełnotłustym mlekiem krowim, mają bardzo szybko rozpoznawaną właśnie blaszkę miażdżycową, proces miażdżycowy. Kiedy przeanalizujemy wszystkie znane czynniki związane z dietą, a wpływające na rozwój chorób serca, to stwierdzimy, że pierwsze cztery czynniki związane są z obecnością tłuszczu w diecie. Jakie to są czynniki? Cholesterol, nasycone kwasy tłuszczowe, nadmiar kalorii, proszę Państwa, to sprawcy najczęściej występujących chorób w krajach rozwiniętych. W przypadku, kiedy mamy do czynienia z podwyższonym poziomem cholesterolu, we krwi rozbija się proces miażdżycowy. Tutaj na tym slajdzie Państwo macie pokazany ten proces. Miażdżyca polega na odkładaniu się na błonie wewnętrznej naczyń, głównie cholesterolu. Są też to monocyty, limfocyty, sole wapnia. W naczyniach tworzą się złogi, które tworzą blaszkę miażdżycową, narastającą blaszkę miażdżycową, która zwęża światło naczynia. Jeśli zwęża światło naczynia, to hamuje przepływ krwi. To właśnie sprzyja powstawaniu skrzepów wewnątrznaczyniowych, które mogą zablokować całkowicie ten przepływ krwi. To doprowadza, proszę Państwa, do zawału serca. Jeśli ten proces ma miejsce w naczyniach wieńcowych, to doprowadza to do rozwoju choroby miażdżycowej i do zawału serca. Miażdżyca zwykle rozwija się powoli i cicho. Dopiero wtedy, kiedy naczynie zajęte jest w 60% blaszką miażdżycową, mamy pierwsze objawy tej choroby. Mamy wtedy objawy niewydolności wieńcowej. Możemy sobie żyć spokojnie, bagatelizować zdrowy styl życia, a okaże się, że w niedługim czasie nasza sytuacja będzie już dramatyczna, bo jeśli dochodzi do niewydolności wieńcowej, to jest już prawdziwy problem. Rozważmy problem cholesterolu. Profesor Scharfenberg z Uniwersytetu Loma Linda w Kalifornii mówi, że pierwszym, drugim, trzecim czynnikiem, które zwiększają ryzyko chorób serca, jest cholesterol obecny w diecie. Cholesterol. On powoduje te zmiany miażdżycowe, a w efekcie chorobę serca. Cholesterol jest związkiem, bez którego organizm nie może się obejść. Bierze on udział w niezwykle istotnych funkcjach organizmu człowieka. Jednak należy wiedzieć, że nasz organizm sam może wyprodukować odpowiednią ilość cholesterolu i to w zależności od swoich potrzeb. Niebezpieczeństwo związane z cholesterolem rodzi się wtedy, kiedy w naszym organizmie jest go za dużo, czyli kiedy dostarczamy go do organizmu razem z naszą dietą. Jeśli jeszcze takiej diecie towarzyszy brak błonnika, to z pewnością prędzej czy później będziemy mieli podwyższony poziom cholesterolu, gdyż błonnik jest tym związkiem, który pomaga wychwytywać cholesterol i usuwać go z organizmu. Według ustaleń Światowej Organizacji Zdrowia prawidłowy poziom cholesterolu całkowitego nie powinien przekraczać 200 mg% bądź miligram na decylitr. To są to jednostki tożsame. Co to jest całkowity poziom cholesterolu? To jest suma cholesterolu endogennego i egzogennego. Suma cholesterolu, który dostarczamy do organizmu w diecie i tego cholesterolu, który jest wytwarzany przez nasz organizm. To jest cholesterol całkowity i nie powinien on w żadnym przypadku według WHO wynosić więcej niż 200 mg%. Cholesterol we krwi transportowany jest przez pewnego rodzaju białka, a połączenia cholesterolu z tym białkiem nazywamy lipoproteinami. I wyróżniamy dwie główne lipoproteiny. Lipoproteinę o dużej gęstości, zwaną HDL, potocznie nazywaną dobrym cholesterolem, oraz wyróżniamy też lipoproteinę o małej gęstości, zwaną LDL. Potocznie mówimy o niej, że jest to zły cholesterol. Skąd taka nazwa, dobry i zły? Okazuje się, że jedna frakcja cholesterolu ma dobroczynne działanie dla naszego organizmu, a druga miażdżycogenne. HDL transportuje cholesterol z obwodu, z komórek do wątroby. A natomiast LDL wpływa na wbudowywanie cholesterolu w komórki. Wręcz odprowadza cholesterol z wątroby i kieruje go do komórki. I tam tworzą się złogi i blaszka miażdżycowa. Dlatego mówimy, że LDL jest złym cholesterolem, bo ma typowo miażdżycogenne działanie. Poziom LDL nie powinien przekraczać 135 mg%. Jeśli chodzi o ten dobry cholesterol HDL, to u mężczyzn powinien utrzymywać się on na poziomie powyżej 58 mg%, natomiast u kobiet powyżej 66 mg%. Jednak, proszę Państwa, wielu lekarzy, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, twierdzi, że poziom cholesterolu całkowitego nie powinien przekraczać normy 100 plus wiek, a nigdy nie powinien być wyższy niż 160 mg%. Zauważmy wedle tej normy, że poziom cholesterolu całkowitego może nieznacznie wzrastać wraz z wiekiem. Ale zdarza się tak, że osoby pozostające na diecie wegetariańskiej mają podwyższony poziom cholesterolu. Okazuje się, że nie dostarczają tego cholesterolu z zewnątrz, ale ich organizm sam produkuje tego cholesterolu więcej niż potrzeba. Jak to się dzieje? Z czym to jest związane? Też sobie o tym dzisiaj powiemy, proszę Państwa. Może już teraz zacznę. Pierwsze zdanie powiem, że ilość cholesterolu całkowitego może podnieść się w wyniku reakcji stresowych, w wyniku napięć wewnętrznych w naszym organizmie. Wtedy wątroba produkuje więcej cholesterolu LDL. I jeszcze chcę podkreślić, że na poziom LDL, HDL i cholesterolu całkowitego mogą mieć wpływ czynniki dziedziczne. Więc nie zawsze trzeba się od razu zamartwiać podwyższonym poziomem cholesterolu. Trzeba przeanalizować sytuację swoją własną, rodzinną, sprawdzić te warunki genetyczne. Niepotrzebnie nie trzeba się zamartwiać, bo to tylko wpłynie na podwyższony poziom cholesterolu. Na czym ci lekarze, którzy twierdzą, że norma stop plus wiek jest wskazana, opierają swoje przekonanie? Otóż okazuje się, że w ostatnich 50 latach, kiedy badano problem cholesterolu, choroby wieńcowej, to badania te wykazały, że w społeczeństwach, w których przeciętna cholesterolu waha się w granicach 70 do 140 mg%, nieznana jest choroba miażdżycowa i nieznane są zawały serca. Natomiast tam, gdzie cholesterol utrzymuje się w granicach 140 do 180 mg%, okazuje się, że ryzyko choroby wieńcowej i zawału serca już istnieje. Natomiast w tych społeczeństwach, w których cholesterol występuje przeciętnie w granicach 180 do 300 mg%, choroba wieńcowa i zawał serca występują na skalę epidemiczną. Na podstawie takich badań, na podstawie takich obserwacji widać, że norma 100 plus wiek jest właściwa. A czy Państwo znają swój poziom cholesterolu? Warto znać swój poziom cholesterolu, warto wykonywać pewne badania okresowo, aby wiedzieć, jaka jest sytuacja, aby podjąć odpowiednie wysiłki, żeby później móc tę sytuację zmienić. Należy podkreślić i zapamiętać, że cholesterol, o którym mówimy, występuje tylko w produktach pochodzenia zwierzęcego. Dieta, która składa się z owoców, warzyw, zbóż, produktów zbożowych, orzechów, nie zawiera cholesterolu. Główne źródła cholesterolu w naszej diecie: mięso, wędliny, kiełbasy, szynki, masło, śmietana, smalec, łój, boczek, sery, jaja, mleko, jogurty, podroby, owoce morza. To są wszystko produkty pochodzenia zwierzęcego. Szczególnie bogate w cholesterol są podroby, proszę Państwa. Podroby. A możemy je znaleźć w wędlinach, możemy je znaleźć w kiełbasach, możemy je znaleźć, proszę Państwa, w pasztetach. Pamiętam takie moje doświadczenie, któregoś razu, ja już wówczas nie spożywałam mięsa, czytałam skład takiego pasztetu drobiowego, który kiedyś, nie będąc jeszcze wegetarianką, spożywałam. I byłam przerażona, kiedy w składzie przeczytałam, że w składzie tego pasztetu są podroby, których ja zawsze unikałam. Nigdy nie chciałam jej żadnej wątróbki, żadnych nereczek, żadnego serca. A tu się okazuje, że te podroby są dodane do gotowych pasztetów. Jeśli chodzi o jajko, to żółtko jest bogatym źródłem cholesterolu, natomiast samo zaś białko nie zawiera cholesterolu. Wczoraj mówiliśmy o białku, prawda? Przy okazji chcę powiedzieć, że białko zwierzęce zawiera dużo metioniny, a ona jest metabolizowana w naszym organizmie do związku, który nazywa się homocysteina. A ta jest uważana za niezależny czynnik rozwoju miażdżycy. Chociażby z tego powodu wynika, że białko roślinne jest lepszym białkiem dla naszego organizmu, proszę Państwa. Należy więc zapamiętać, że dzienne zapotrzebowanie organizmu na cholesterol konieczne dla utrzymania dobrego zdrowia wynosi 0. Nie musimy dostarczać naszemu organizmowi cholesterolu, aby on należycie funkcjonował. Nasz organizm sam wytworzy sobie odpowiednią ilość cholesterolu. Przepraszam. Skoro znane są nam już te czynniki dietetyczne, które wpływają na podwyższony poziom cholesterolu, to nie trudno ustalić, jakich produktów powinniśmy unikać w naszej diecie. po to, aby obniżyć ten poziom cholesterolu, jeśli okaże się, że jest on chociaż troszeczkę za wysoki. Należy unikać produktów pochodzenia zwierzęcego, a szczególnie tych zawartych, a szczególnie tłuszczów zwierzęcych. Czy słyszeli Państwo kiedyś o dioksynach? Myślę, że tak, to był głośny temat ostatnio. Dioksyny to bardzo szkodliwe substancje, które rozpuszczalne są w tłuszczach. Podstawowym źródłem dioksyn w organizmie człowieka jest pożywienie, szczególnie to, które zawiera tłuszcz zwierzęcy. Wraz z nim wchłaniane jest 90% masy dioksyn obecnych w tkance zwierząt. Dlaczego takie dioksyny obecne w tłuszczu zwierzęcym mogą być niebezpieczne? Upośledzają one system immunologiczny, system nerwowy, system hormonalny, mogą zaburzać funkcje rozrodcze, a także podejrzewa się je o rozwój choroby nowotworowej. Najbardziej narażone na działanie dioksyn są dzieci w wieku niemowlęcym i w życiu płodowym. Najbardziej zabójcze jest to właśnie dla tych najmłodszych dzieci. Pamiętacie Państwo sytuację z angielską wołowiną, w której stwierdzono bardzo dużą obecność rakotwórczych dioksyn. Chciałabym dzisiaj też podkreślić to, że dzisiaj nie jest bezpiecznie spożywać mięso. Mięso kiedyś było znacznie bezpieczniejsze, bo krowa, która pasła się gdzieś na łące, miała zdrowe mięso i dawała zdrowe mleko. Ale dzisiaj, proszę Państwa, myślę, że jesteśmy tego świadomi. Krowa, która z natury powinna żywić się trawą, żywi się drugą krową. Tylko po prostu zmieloną, wysuszoną. Zakłady utylizacji zajmują się produkcją mączki mięsno-kostnej, która jest podstawową karmą dla zwierząt. Jak powiedzieliśmy, mięso sprzyja licznym chorobom. Znane jest również silnie zakwaszające działanie produktów mięsnych. Poważną szkodliwością mięsa jest również wysoka zawartość w nich zasad purynowych. Zasady te przechodzą w kwas moczowych i osadzają się w stawach i przez to przyczyniają się do rozwoju artretyzmu. Mięso poza tym sprzyja procesom gnilnym w naszym jelicie. W niestrawionych częściach naszego pokarmu znajdują się bakterie gnilne, a ich cuchnące produkty, takie jak indol, skatol, fenol, mogą być wchłaniane z krwi, z jelit do krwi i w ten sposób zatruwać nasz organizm. Idąc dalej, produkty mięsne pozbawione są całkowicie błonnika. Błonnika roślinnego, który ma ogromne znaczenie dla pracy przewodu pokarmowego. Błonnik jest taką miotłą w naszym organizmie, czyniącą porządki, usuwającą właśnie cholesterol, usuwającą nadmiar estrogenów. Błonnik chroni nas przed hemoroidami, nowotworami jelit, nowotworami odbytu. Pokarmy mięsne też są obfitym źródłem soli kuchennej, a sól sprzyja nadciśnieniu, sprzyja osteoporozie. Inny powód, dla którego nie jest bezpiecznie spożywać mięso, ponieważ jest to mięso zwierząt rzeźnych, zawiera ono szkodliwe przemiany materii. Te związki nie zostały usunięte przez nerki zwierzęcia, dlatego że przeszkodziła w tym jego śmierć. I te związki zostały zatrzymane w jego komórkach. Kiedy my spożywamy takie mięso, później podwyższamy nasz własny poziom hormonów i enzymów. Najczęściej spożywa się mięso zwierząt tuczonych, a zwierzęta tuczone to zwierzęta chore, proszę Państwa. Jeśli spożywamy mięso takich zwierząt, to nie możemy oczekiwać, że my sami będziemy zdrowi, ponieważ to mięso buduje nasze tkanki, nasz organizm. Nierzadko podaje się zwierzętom hodowlanym antybiotyki po to, aby utrzymać je przy życiu aż do uboju. Producenci, chcąc uzyskać większy przyrost masy zwierząt, podają prawie rutynowo hormony wzrostu tym zwierzętom, trzymają je w zamknięciu, pozbawiają ruchu. Co jeszcze? Tak w wielkim skrócie można powiedzieć, proszę Państwa, mięso takiego ubitego zwierzęta zwierzęcia zaczyna po kilku godzinach gnić. Kolor tego mięsa zmienia się na szarawo-zielony. Przemysł maskuje to odbarwienie mięsa, stosując przeróżne środki chemiczne, azotany, azotyny, a one są wcale nieobojętne dla zdrowia człowieka. W większości są to związki rakotwórcze. Poza tym, tak jak już wspomniałam, niewłaściwa karma dla tych zwierząt. Mączka mięsno-kostna pozyskiwana z chorych, padłych, przejechanych na drodze zwierząt. Tym wszystkim zajmują się zakłady utylizacji, proszę Państwa. I z tego powstaje karma dla zwierząt. Tak jak wczoraj nadmieniłam też troszeczkę o niebezpieczeństwie, jakie płynie z jedzenia mięsa, dzisiaj też chcę to powtórzyć, że nie mówię tego po to, aby zabrać Państwu coś, aby wyrzucić mięso z Państwa lodówek, zabrać je z Państwa talerzy, ale mówię to po to, aby uświadomić o konsekwencjach, jakie mogą płynąć ze spożywania mięsa. Wczoraj mówiliśmy o tym, że rośliny też dostarczają nam tych wszystkich związków, które są obecne w mięsie i że jest to znacznie lepsze białko dla naszego organizmu. Ale jeśli Państwo chcą jeść mięso, to mam dzisiaj kilka zaleceń. Spożywaj mięso chude. Chociaż trzeba wiedzieć, że w mięsie chudym też znajduje się tłuszcz. Gotuj je tak, aby tłuszcz uległ wygotowaniu. Pamiętam moją babcię, która mieszkała na wsi, kiedy ona zabiła kurę, która chodziła jej po podwórku. Wrzucała ją na wrzącą wodę i gotowała parę minut i później tą wodę wylewała. Następnie znowu zalewała ją wrzątkiem i dopiero z takiej wody powstawał rosół. Zawsze tą pierwszą wodę po zagotowaniu wylewała. Jest to, myślę, dobry sposób na robienie rosołu. Wybieraj mięso białe zamiast czerwonego. Unikaj mięsa w postaci kiełbas i wędlin. Jeśli Państwo macie też ochotę na jakiś pasztet, lepiej kupić samemu kawałek kurczaka i zrobić pasztet w domu, czy jakąś pieczeń, a nie kupować tego, co w sklepie, ponieważ nigdy nie macie pewności, co tam jest w środku, a producent nie ma takiego obowiązku, żeby wpisać na etykiecie wszystkie składniki, które użył do produkcji. Jeśli macie tylko taką możliwość, to kupujcie mięso z kontrolowanego chowu. Światowa Organizacja Zdrowia stwierdza, że nawet te najzdrowsze gatunki mięsa, takie jak drób i ryby, powinny być używane w małych ilościach i niezbyt często. Jeśli chodzi o ryby, przypomina mi się informacja, któregoś kilka lat temu w aptekach w Szwecji pojawiły się plakaty, które ostrzegały kobiety w ciąży przed jedzeniem ryb pochodzących z Bałtyku. O czym to mówi, proszę Państwa? Jakie to niesie zagrożenie dla życia płodu? A jeśli szkodzi rozwijającemu się płodowi, to nie szkodzi nam? To również nam szkodzi. Zatem, proszę Państwa, koniecznie zrezygnujmy ze słoniny, z boczku, ze smalcu, z łoju wołowego. Zrezygnujmy z bekonu i jeśli to możliwe, zrezygnujmy z mięsa wieprzowego. Lepiej to mięso zastąpić jakimś mięsem indyczym, mięsem białym. Mięso wieprzowe zawiera tak zwane sutoksyny, świńskie toksyny. Może zawierać pasożyty. Nie wiem, czy wiecie, że świnia jest nosicielem wirusa grypy, proszę Państwa. W krajach, gdzie nie jada się wieprzowiny, w krajach muzułmańskich, nieznana jest grypa. Tam, gdzie społeczeństwa nie jedzą mięsa wieprzowego, nie ma grypy. W mięsie wieprzowym jest bardzo dużo tłuszczów nasyconych i występuje też histamina. Podkreślam to, bo jest to ciekawa informacja, któregoś razu ktoś mi podziękował za tą informację. Na sali była dziewczyna, która była alergikiem i przyjmowała środki przeciwhistaminowe. I dowiedziała się, że kiedy spożywa mięso, to te środki nie mają działania. Ona rzeczywiście zmagała się ze swoimi dolegliwościami. Więc w przypadku, kiedy mamy alergię, bierzemy środki przeciwhistaminowe, warto też wykluczyć z diety mięso wieprzowe. Wspomnę też może krótko o używkach. Kofeina, ona wzmaga wchłanianie tłuszczu do krwi, proszę Państwa. Alkohol podnosi poziom trójglicerydów, a nikotyna uszkadza tętnicę, w ten sposób przyspieszając proces miażdżycowy. Czego należałoby unikać w naszej diecie? Z nabiału, śmietany, serów żółtych, topionych. Jeśli mamy to używać, nie stosujmy tego na co dzień. Używajmy to sporadycznie, proszę Państwa. Jest możliwość wybrać tyle przeróżnych produktów, którymi można to zastąpić. Do chleba, na śniadanie nie trzeba koniecznie jeść sera białego, sera żółtego, topionego. Można wybierać pasty, które tutaj też Państwu serwujemy, dajemy przepisy na te produkty. Można znaleźć w internecie, w książkach mnóstwo przepisów, mnóstwo pomysłów na proste pasty wykonane na bazie roślin. One będą zawierały błonnik, nie będą zawierały cholesterolu, będą bogate w witaminy, minerały i będą na pewno lepszym źródłem wszelkich składników odżywczych niż te produkty zwierzęce. Jeśli pijemy mleko krowie, to wybierajmy to tłuszczone, z twarogów, raczej te chude, również chude, niskoprocentowe kefiry i jogurty. Kiedy wybieramy zdrowsze tłuszcze roślinne, oleje, to wtedy wzbogacamy nasz organizm w cenne sterole roślinne. A sterole roślinne konkurują z cholesterolem w przewodzie pokarmowym o dostęp do receptorów, przy udziale których są wchłaniane. Im więcej steroli roślinnych w diecie, tym mniej cholesterolu we krwi. A teraz w związku z toczącą się co pewien czas w mediach wojną masła z margaryną, kilka słów wyjaśnienia. Masło. Masło jest tłuszczem zwierzęcym, bogatym w cholesterol, bogatym też w nasycone kwasy tłuszczowe. Co jest zaletą masła? To, że zawiera witaminę A, witaminę D. Ale źródłem tych witamin jest też wiele innych produktów. Więc z tego wynika, że spożywanie masła jest bardziej niebezpieczne niż konieczne. Tak, proszę Państwa, nie jest prawdą taki krążący mit, że trzeba spożywać masło, bo tam jest witamina A, a witamina A jest potrzebna, żeby mieć dobry wzrok, żeby nie mieć kurzej ślepoty. Nie jest to prawdą, bo z tego wynikałoby, gdyby to było prawdą, że wszystkie osoby, które nie spożywają masła, powinny mieć problem ze wzrokiem. A tak nie jest. Witaminę A możemy znaleźć w licznych warzywach, owocach, które są bogate w beta-karoten, czyli w prowitaminę A. A jeśli chodzi o margaryny, to ich wpływ na nasze zdrowie zależy od ich rodzaju. Margaryny twarde, kostkowe, produkowane są metodą uwodornienia, która prowadzi do powstania tzw. izomerów typu trans, a te są rakotwórcze. Natomiast margaryny miękkie, takie, które możemy kupić w kubkach, są korzystniejsze dla zdrowia, bo produkowane są nowszymi metodami i zawierają lepszy stosunek kwasów tłuszczowych nienasyconych do nasyconych. Dlaczego należy unikać tych tłuszczów twardych? Ponieważ technologia ich powstania powoduje, że w nich powstają trujące, rakotwórcze dla naszego organizmu związki. Kwasy tłuszczowe nienasycone pod wpływem wodoru i odpowiedniego ciśnienia oraz obecności katalizatora niklowego, czyli to jest ta nowa technologia, ulegają przemianie w nasycone kwasy tłuszczowe, przyjmując konsystencję stałą. Ciecz staje się ciałem stałym. Proces ten powoduje powstawanie tzw. transizomerów, nienasyconych kwasów tłuszczowych o działaniu rakotwórczym. Kwasy tłuszczowe powinny występować w naturalnej dla nich konfiguracji cis, ale w tym procesie te kwasy tłuszczowe zmieniają konfigurację na trans i jest to bardzo szkodliwe. To negatywne działanie tłuszczy trans wynika przede wszystkim z ich nowej budowy chemicznej, która powstała w wyniku tego procesu technologicznego. Ich rozkład trwa długo i bardzo wolno usuwane są z krwi, co daje im mnóstwo czasu na osiadanie się na ściankach tętnic. Co tłuszcze trans robią w pożywieniu? Pomagają producentom zarobić więcej poprzez sprzedaż taniego tłuszczu zamiast jego pełnowartościowych, naturalnych i bezpiecznych dla zdrowia odpowiedników. Można je też spokojnie przechowywać w temperaturze pokojowej, a poza tym nie psują się tak szybko jak tłuszcze naturalne. Dlatego gastronomia pokochała takie tłuszcze trans. Kiedy są wyjęte z lodówki, to nie sprawiają tyle kłopotu, bo są po prostu miękkie. I świat przyjął je z otwartymi rękami. Dzisiaj wygląda sytuacja tak, że są one wszędobylskie. Może nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale są one prawie w każdym pożywieniu, po które sięgamy. Tłuszcze trans, inaczej trans fat. Gdzie można znaleźć te tłuszcze? Nie tylko, proszę Państwa, w margarynie, w maśle roślinnym, ale także w ciasteczkach, zwłaszcza gotowych, takich dostępnych na stacjach benzynowych, we wszelkiego rodzaju fast foodach, frytki, chrupki, chipsy, krakersy, batony czekoladowe, słodycze, wypieki. Te tłuszcze trans bardzo poprawiają smak tych wypieków. Możemy te tłuszcze znaleźć też w płatkach kukurydzianych, w zupach, w proszku i z pewnością w wielu innych składnikach. Dlaczego jeszcze te tłuszcze takie są bardzo niebezpieczne? Powodują szybkie przybieranie na wadze. Powodują przesunięcie się tkanki tłuszczowej w rejon brzucha. Atakują tkankę mózgu, mącą myśli i upośledzają pamięć, uszkadzając białko komórek nerwowych mózgu i wywołując w nich stan zapalny. Zwiększają ryzyko choroby niedokrwiennej. Są też często przyczyną cukrzycy i raka. Dlatego warto zapamiętać, że margaryny to substancje nienaturalne, wysoko przetworzone, poza tym wysoko energetyczne, a więc mogą wpływać na wzrost masy ciała i stanowić czynnik ryzyka chorób serca. Jak się zatem chronić przed tymi szkodliwymi tłuszczami? Proszę Państwa, choć większość rządów różnych krajów podejmuje starania i wysiłki, by ograniczyć używanie tego tłuszczu trans w przeróżnych produktach, to Polska stoi daleko w tyle. Dlatego co możemy dzisiaj zrobić sami? Konieczne jest dokładne czytanie etykiet i omijanie szerokim łukiem wszystkiego tego, co gdzieś tam nawet na szarym końcu, na etykiecie, ma substancje, które nazywane są tłuszczami trans, tłuszczami uwodornionymi, olejami utwardzonymi lub olejami częściowo utwardzonymi, tłuszczami utwardzonymi lub tłuszczami częściowo utwardzonymi. Do tego mogłabym dodać też substancję, która nazywana jest tłuszczem cukierniczym, ale to zupełnie inny temat. Zdaniem specjalistów z Instytutu Żywności i Żywienia, smarowanie pieczywa wcale nie jest konieczne. Wystarczającą ilość składników odżywczych dostarczonych przez smarowanie możemy znaleźć we wszystkich produktach, które wchodzą w skład naszej dziennej racji pokarmowej. Wczoraj degustowaliśmy tutaj w bocznym pomieszczeniu kanapki, które były posmarowane różnymi pastami. Proszę Państwa, w przypadku, kiedy do naszej kuchni wprowadzimy właśnie tą różnorodność warzyw, zbóż, nie będzie takiej potrzeby, abyśmy stosowali pod taką pastę jakiś podkład, ponieważ kanapkę możemy smarować śmiało pastą. Wczoraj to była pasta z tofu. Czy pod nią konieczne było masło czy jakaś margaryna? Nie ma takiej potrzeby. Taka pasta zawiera już w sobie jakąś ilość tłuszczu i wtedy my decydujemy, jaki to jest tłuszcz i czy dodamy go do tej pasty, czy nie. Jeśli do tego jeszcze przyjdą jakieś warzywa, taka kromka bardzo dobrze smakuje. Więc moim zdaniem nie jest konieczne. Moim zdaniem także za specjalistami z Instytutu Żywienia smarowanie nie jest konieczne. To są tylko nasze nawyki, proszę Państwa, nasze przyzwyczajenia, ale wszystko to można przeskoczyć. To wymaga czasu, zdaję sobie sprawę. Najważniejsze jest to, abyśmy mieli świadomość tego, co nam szkodzi i starali się czynić każdego dnia drobne postępy, by zmieniać to. Zamieńmy więc te szkodliwe tłuszcze na zdrowsze tłuszcze roślinne, bo one zawierają tłuszcze nienasycone. Produkty sojowe, otręby owsiane, siemię lniane, czosnek, orzechy włoskie to tylko przykłady tych produktów, które znalazły zastosowanie w diecie obniżającej poziom cholesterolu, proszę Państwa. Warto wspomnieć, że owoce, fasole, cieciorkę, kasza jęczmienna to wszystko pomaga obniżyć poziom cholesterolu. Oprócz zredukowania ogólnej ilości tłuszczów, jakie są w naszej diecie, należy też kontrolować stres, proszę Państwa. Wspomniałam o tym. Dlaczego? Bo te negatywne emocje pobudzają nasz organizm, pobudzają wątrobę do większej produkcji cholesterolu LDL. On uwalnia się do krwi i w ten sposób usadawia się w naszych naczyniach i uszkadza tętnicę. Ale też uprawiajmy sport, proszę Państwa. Miejmy jakiś swój schemat ćwiczeń fizycznych każdego dnia, czy to jest jazda na rowerze, czy wyjście gdzieś na spacer. Wystarczy już 3 razy w tygodniu po 30 minut spacerować takim szybkim tempem. To jest profilaktyka kardiologiczna. Będziecie zadowoleni, że coś dla siebie będziecie robić. Nie jedzmy też późnych i obfitych kolacji. Spożywajmy właśnie pokarm, który jest bogaty w błonnik. Wyeliminujmy używki, takie jak kawa, herbata, alkohol. Rzućmy palenie. To są wszystko czynniki zdrowego stylu życia. Ciekawa informacja o orzechach włoskich. Badania wykazują, że już pół szklanki orzechów włoskich dziennie spożywanych przez 4 tygodnie powoduje obniżenie poziomu cholesterolu LDL o 16%. Z czego to wynika? Czy orzechy mają cholesterol LDL? Nie. Bo to jest produkt pochodzenia roślinnego, ale zawierają one tłuszcze nienasycone, zwłaszcza wielonienasycone, a one wpływają na obniżenie poziomu cholesterolu.
Mam pytanie, pani mówiła tam herbata, a w ogóle żadnych herbat, ani ziołowych, żadnych?
Miałam na myśli herbatę czarną. Pijmy herbaty ziołowe, tak, herbaty owocowe. Ja osobiście bardzo lubię wodę z cytryną i z miodem na przykład, kiedy mam ochotę na coś takiego słodkiego, herbatopodobnego. Zamiast kawy warto pić kawę zbożową, samą zalaną tylko wodą czy z dodatkiem mleka sojowego. Mam takie doświadczenie, mam koleżanki, które pewnego razu spotykały się u mnie na takiej grupie. I przychodziły do mnie i zaczęłam częstować ich kawą zbożową z mleczkiem sojowym. Takim mleczkiem, które tutaj można kupić na dole w sklepie ze zdrową żywnością. Tak strasznie im to zasmakowało, że w swoich domach zaczęły eliminować użycie kawy. Nawet parę dni temu miałam telefon od jednej z moich koleżanek z pytaniem, czy będziesz na Zeylanda? Chciałabym, kupiła jej mleko sojowe do jej kawy zbożowej. Polecam kawę sojową z mlekiem sojowym. Kiedy razem da się do szklanki i kawę, i to mleko sojowe w proszku, wymiesza się to dobrze i zaleje wrzątkiem, powstaje taka kawa, którą my nazywamy zdrowe cappuccino. Teraz chciałam powiedzieć coś o samych olejach, które stosujemy w kuchni. Także będzie troszkę praktyczniej. Wraz ze zwiększonym zapotrzebowaniem społeczeństwa na produkty spożywcze wzrosła również ich produkcja, bo im większy popyt, tym większa podaż. Tak kształtuje się nasz rynek. Nastąpił rozwój przemysłu mleczarskiego, rozwój przemysłu spożywczego, a z tym rozwinął się problem, proces rafinacji. Przemysł zaczął wytwarzać rafinowane, oczyszczone produkty, które są pozbawione swoich pierwotnych, bardzo dobrych właściwości. Pierwotnie wytłaczano olej metodą mechaniczną. Olej tłoczono na zimno, nie poddawano go działaniu wysokim temperatur, a wytłaczano go z oliwek, z nasion roślin oleistych oraz z orzechów. Ale tak jak wspomniałam, wraz z rozwojem nowej technologii zaczęto wprowadzać nowe pomysły na uzyskiwanie może bardziej takiego jaśniejszego, piękniejszego i subtelnego subtelniejszego w smaku oleju. Tłuszcze zaczęto rafinować, a rafinacja to jest poddawanie oleju wysokim temperaturom, działaniu wysokich temperatur. Ta nowa metoda wytwarzania tłuszczu rozpoczyna się również w tłoczni, ale taki olej, taki tłuszcz w wyniku licznych zabiegów technologicznych całkowicie zmienia swój skład. I to jest bardzo ważna informacja. Ten olej, który jest rafinowany, nie jest tym samym olejem, ma inną budowę cząsteczkową niż ten olej, który byłby wytworzony metodą mechaniczną na zimno. Rafinowany olej jest klarowny, połyskujący, przyjemny dla oka, podniebienia, ale pod względem odżywczym jest kompletnie bezwartościowy, ponieważ w procesie rafinacji, w procesie oczyszczania został pozbawiony cennych składników odżywczych. Pozbawiony został minerałów, witamin czy włókien roślinnych. Teraz troszeczkę o smażeniu. Smażenie dla wielu jest najczęstszym sposobem przygotowania potraw, proszę Państwa. Przeciętny Amerykanin 3 razy dziennie je smażone lub odsmażane na tłuszczu potrawy, takie jak jajka, tosty, boczek, szynka, ziemniaki, ryż, kotlety czy frytki. 3 razy dziennie. Taka szybka kuchnia, tak? Fast food. Dlaczego smażenie jest niebezpieczne? Co się dzieje podczas smażenia? Temperatura dochodzi do 300, a nawet 350 stopni Celsjusza. W tłuszczach zachodzi zmiana, której efektem jest ograniczenie antycholesterolowego działania nienasyconych kwasów tłuszczowych. Poza tym kwasy tłuszczowe, kiedy są ogrzewane do tak wysokich temperatur, zaczynają zachowywać się jak nasycone. Ciekawe, tak? Wlewamy na patelnię, jest nienasycony, a po kilku minutach mamy już tłuszcz nasycony. Poza tym, że te tłuszcze zmieniają się z nienasyconych na nasyconych, powstają w nich wolne rodniki tlenowe, czyli związki, które wpływają na rozwój komórek rakowych w naszym organizmie. Tłuszcze cis zamieniają się na te tłuszcze trans i przez to działają rakotwórczo. Wielu ludzi sądzi, że jak zrezygnują ze smażenia boczku, łoju, smalcu i takich kostkowych margaryn, a wybiorą oleje, że to będzie znacznie zdrowsze i są całkowicie bezpieczni. Ale jednak okazuje się, proszę Państwa, i trzeba sobie zdać z tego sprawę, że każde smażenie ma negatywny wpływ na wartość odżywczą pokarmu. Każde smażenie. Dlatego lepiej w naszej kuchni wybierać inne technologie przygotowania pokarmu. Zaraz o tym powiem. Potrawy smażone o wiele bardziej niż inne przyczyniają się do rozwoju miażdżycy naczyń krwionośnych. Gdy tłuszcz po raz drugi zostanie ogrzany do temperatury smażenia, jak to ma miejsce na przykład we frytkownicach, to istnieje niebezpieczeństwo powstania rakotwórczej substancji zwanej akroleiną. Więc co należy wiedzieć, proszę Państwa? Większość produktów, które się smaży, można piec w piekarniku. Temperatura pieczenia w piekarniku wynosi średnio 180 stopni Celsjusza. Smażenie znowu zaczyna się przy temperaturze 235 i jak wcześniej powiedziałam, nawet sięga tej temperatury 350 stopni. W tej temperaturze wytwarzają się właśnie te wolne rodniki tlenowe. O, jeszcze sobie wrócę. Dlatego znacznie lepsze od smażenia na tłuszczu jest na przykład, oprócz tego pieczenia w piekarniku, jest duszenie, gotowanie, jest używanie szybkowaru, proszę Państwa, parowaru. Tam możemy przygotować żywność bez tłuszczu i nie będzie ona traciła swoich cennych składników odżywczych. Do smażenia, pieczenia czy duszenia dobrze jest używać oleju z pestek winogron, oliwę z oliwek lub ewentualnie olej rzepakowy. Dlaczego? Literatura podaje, że te tłuszcze poddane działaniu wysokich temperatur nie wytwarzają takiej ilości wolnej rodników tlenowych jak inne oleje. Są to oleje jednonienasycone, więc nie są one tak bardzo rakotwórcze dla naszego, podgrzewanie ich nie jest tak bardzo rakotwórcze jak podgrzewanie na przykład oleju kukurydzianego, sojowego, słonecznikowego. Takie oleje nigdy nie powinny być poddawane wysokiej temperaturze. Dlaczego? Bo wtedy ulegają łatwemu utlenianiu, a w wyniku tego powstają rakotwórcze nadtlenki kwasów tłuszczowych. Kiedy podgrzewamy te oleje, kukurydziany, sojowy, słonecznikowy, to są kwasy, które zawierają zawierają wielonienasycone kwasy tłuszczowe, to wówczas w tym procesie wytwarza się bardzo dużo wolnych rodników tlenowych. Ja polecam też do używania olej lniany. Można go kupić w wielu sklepach, tutaj na dole też na pewno jest. On zawiera cenne tłuszcze omega-3. Nie. Olej lniany nie do smażenia. Używamy go na zimno, do sałatek. My bardzo lubimy po prostu polewać nim ziemniaki, ale też chcę Państwu powiedzieć, że na przykład kiedy ja gotuję zupy na jarzynach, to nie dodaję do środka do zupy oleju, nie dodaję tam tłuszczu. Olej wlewam dopiero wtedy, kiedy zupa jest na talerzu. I właśnie najczęściej w ostatnich miesiącach jest to olej bodajże staropolski, olej lniany. Można też, bardzo dobrze smakuje olej na zimno tłoczony z pestek dyni. Nie wiem, czy Państwo kiedyś używali. Bardzo lubię ten smak. Podsumowując. Gdy tłuszcz zjawi się w naszym krwioobiegu, niełatwo jest go stamtąd usunąć, proszę Państwa. Dlatego unikajmy tłuszczu jak ognia. Tłuszcze roślinne, pamiętajmy o tym, chociaż są znacznie lepsze niż tłuszcze zwierzęce, to też nie mogą być używane dobrowolnie. Zobaczyliśmy tutaj, usłyszeliśmy, że tłuszcze te roślinne, te nienasycone, mogą w pewnych okolicznościach przybrać formę kwasów nasyconych, dla tłuszczy nasyconych, dlatego unikajmy takich okoliczności. Szanujmy dobre zasady zdrowia, poszerzajmy naszą wiedzę, korzystajmy właśnie z takich spotkań, które są na tym miejscu i może jeszcze w innych miejscach. Myślę, że zawsze warto wiedzieć więcej, bo wtedy mamy taką szansę, że poprawimy swój styl życia i może unikniemy chorób, przedłużymy nasze życie. Cieszmy się zawsze, kiedy uda nam się pokonać jakiś nasz zły zwyczaj, kiedy przełamiemy coś, co było do tej pory tradycją, kiedy zrobimy postępy, cieszmy się z tego, proszę Państwa, kiedy dokonujemy dobrych wyborów, bo to będzie procentować lepszym zdrowiem. Ale jednak nie zadręczajmy się za bardzo dietą. Kiedy postanowimy sobie, że na przykład od dziś będziemy rzadziej spożywać niż kiedykolwiek jakiś tam tłuszcz zwierzęcy czy mięso, to jeśli powrócimy do starych nawyków, to nie uważajmy to za klęskę, ale za wyzwanie. I już na sam koniec taka ciekawa myśl ze Skarbnicy Mądrości. Badania naukowe potwierdzają słuszność zalecenia, które zostało dane w Piśmie Świętym. Czytamy w Księdze Kapłańskiej w 7 rozdziale takie słowa. Nie będziecie jedli żadnego tłuszczu z wołu, ani z owcy, ani z kozy. Jest to dobra rada i dobre zalecenie. I ci, którzy je przestrzegają, cieszą się dzisiaj lepszym zdrowiem niż inni. Stowarzyszenie Promocji Zdrowego Stylu Życia działa w strukturach Kościoła Adwentystów, gdzie właśnie się dzisiaj zebraliśmy. Chcę Państwu powiedzieć, dlaczego to robimy. Adwentyści należą do ludzi najdłużej żyjących na Ziemi. Należą do populacji ludzi najdłużej żyjących na Ziemi. Mam przed sobą taki numer magazynu National Geographic. On tutaj właśnie pisze, ja za nim teraz podaję, że adwentyści należą do ludzi, którzy rzadziej niż inni chorują na choroby cywilizacyjne. Rzadziej niż inni chorują na choroby niedokrwienną serca, na choroby nowotworowe. A dlaczego? Dlatego, że stosują te rady i zalecenia, które dał kiedyś Pan Bóg, a one są dzisiaj spisane w Piśmie Świętym. Dlatego adwentyści uważają, że ta dieta, którą zalecił Bóg, nie jest żadną dietą archaiczną, ale jest medycyną najnowszej generacji. Dzisiaj i na takich spotkaniach, które organizują w różnych miejscach w całym kraju, dzielą się z Państwem tym, co mają dla najlepszego, ponieważ tej wiedzy nie chcą zachowywać tylko dla siebie.